Michał Gierke, pracownik Księżnicy Pomorskiej, ale tak przede wszystkim naukowiec, może naukowy pracownik Księżnicy Pomorskiej, napisał książkę Geneza i rozwój miast Nowej Marchi do połowy XIV wieku, czyli to takie zamierzchłe czasy, to początki w ogóle miast. Czy to może być książka dla zwykłych ludzi?
Chciałbym, żeby to była książka również dla zwykłych ludzi. Starałem się ją napisać takim językiem, który będzie w miarę przystępny dla czytelników, zwłaszcza tych zainteresowanych historią regionalną, ponieważ tematyka jest dość wąska. Książka dotyczy właśnie miast Nowej Marchi, czyli małego wycinka.
Które pierwsze miasto powstało według, nazwijmy, nowego wzorca?
Można powiedzieć, że to jest tak orientacyjnie około połowy XIII wieku. Najstarsza lokacja, moim zdaniem, która nastąpiła w Nowej Marchi, to była lokacja Chojny, gdzieś pomiędzy 1235 a 1244 rokiem.
Nie wiem, czy o tej Chojnie przypadkowo nie mówisz tak ciepło i tak wyjątkowo, dlatego że ona leży ci blisko na sercu, ale wierzę badaczowi, że mówi obiektywnie. Czego się tak naprawdę dowiadujemy? Po co to badać? Bo przecież chyba już wszystko wiadomo.
No właśnie, okazuje się, że nie wiadomo wszystkiego, ponieważ niektóre dokumenty, które poddałem analizie czy reinterpretacji, okazało się, że są w nich informacje dotychczas niezauważone przez poprzednich badaczy.
Na przykład
w dokumencie dotyczącym Trzcińska Zdroju z 1281 roku znajduje się informacja, że miasto to ma posługiwać się takim samym prawem, jakie zostało mu nadane przy pierwszej lokacji. Dotychczas uważano, że ta lokacja nastąpiła właśnie w tym roku, 1281, ale ten zapis o poprzedniej lokacji czy o pierwszej lokacji wskazuje, że wcześniej już ten proces musiał się rozpocząć.
Czyli urodziny Trzcińsko-Zdrój powinno trochę wcześniej obchodzić. Mówisz XIII wiek, to wtedy, kiedy też Szczecin powstawał, tak?
Tak, ale tutaj trzeba jeszcze też zwrócić uwagę na to, że mówimy o lokacji na prawie niemieckim. Szczecin istniał już o wiele wcześniej, we wczesnym średniowieczu istniało tutaj osadnictwo grodowe, wczesnomiejskie i tak dalej. Natomiast charakterystyczną cechą tych miast, którymi ja się zająłem, było to, że one właściwie w większości powstały dopiero w XIII wieku. Wcześniej to osadnictwo na tych terenach było albo wiejskie, a poza tym bardzo nikłe.
To wygląda na to, że przychodzi sobie jakiś książę i mówi, tu będzie miasto.
No mniej więcej tak to mogło wyglądać.
Serio?
Czytamy w Żywotach świętego Ottona, który w 1124 roku podróżował na Pomorze. Teraz mamy tę rocznicę 900. tej podróży misyjnej. No i tam kronikarz pisze, że kiedy przekroczyli rzekę Wartę, wkroczyli na wielkie pustkowie, gdzie rosły lasy i chodziły sobie tylko niedźwiedzie. No i ten teren taki pogranicza między Pomorzem a Wielkopolską dopiero w XIII wieku stał się miejscem czy ziemią taką atrakcyjną dla okolicznych władców, ponieważ zaczęły się upowszechniać nowe metody gospodarowania i okazało się, że z takich terenów można czerpać zyski, jeżeli dobrze się je do tego przygotuje.
To wcale na pewno nie małe, bo ile tych miast wtedy powstało w tym XIII-XIV wieku i które to są te, które dzisiaj znamy, bo jestem, no nie chcę powiedzieć niemal pewna, ale nie wszystkie na pewno przetrwały.
Przeanalizowałem 21 miast, z tym, że wziąłem pod uwagę tylko takie miasta, w których wytworzyły się organa samorządowe, czyli Rada Miejska, burmistrzowie i tak dalej.
Czyli tacy trochę demokratyczne miasta.
Tak, no bo moim zdaniem tutaj istota tego miasta średniowiecznego na prawie niemieckim właśnie zasadzała się na tym, że miało ono ustrój samorządowy i mieszkańcy decydowali o tym, w jakim kierunku będzie się rozwijać. I w miastach zarówno pomorskich, jak i w miastach brandenburskich czy nowomarchijskich widoczna jest to rywalizacja samorządu miejskiego z władzą terytorialną. Mówimy o emancypacji samorządów miejskich w tych miastach, o których ja piszę. pisze, najbardziej widoczne jest to około połowy XIV wieku, kiedy właśnie kończy swoją książkę i wtedy miasta Nowej Marchi zyskały bardzo dużą siłę polityczną właśnie w rywalizacji z władcami terytorialnymi.
Czyli jakie miasta były w kręgu twoich zainteresowań, które dzisiaj istnieją, z tego wynika?
Miasta, którymi się zająłem, no to z tych, które do dziś są miastami, no to jest wspomniana wcześniej Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Moryń, Mieszkowice, Kostrzyn, Gorzów Wielkopolski, Strzelce Krajeńskie, Dobiegniew, Choszczno, Myślibórz, Barlinek, Recz, Pełczyce i tak jeszcze można dalej wymieniać. Natomiast kilka miast się spauperyzowało już w średniowieczu. I to są takie małe miejscowości jak na przykład Nowogródek Pomorski albo Barnówko czy Czelin. Czelin to jest obecnie wieś i on już w XIV wieku stał się własnością szlachecką i tam ten samorząd został bardzo mocno przytemperowany i właściwie to miasto się nie rozwinęło potem.
Z tego wynika, że jeżeli jest dobre prawo, to się może miasto rozwijać, a źle użyte prawo albo źle zinterpretowane, to się może coś zwinąć albo w ogóle nie rozwinąć.
To zależy właśnie od tego, o czym już mówiłem, czyli od siły tego samorządu miejskiego i tego, jakie przywileje dodatkowe ten samorząd był w stanie wywalczyć od władcy. Widzimy, że miasta tak zwane prywatne, czyli takie, które albo zostały założone przez szlachtę, albo stały się własnością szlachty, właściwie się za bardzo nie rozwinęły. To na przykład jest Cedynia czy Danków, no jakieś takie mniejsze miejscowości, a te miasta, które prowadziły skuteczną politykę również wobec władców, tak jak Chojna, czy Gorzów, czy zwłaszcza Myślibórz, doznały dość dużego rozkwitu w czasie średniowiecza. No, w epoce średniowiecza w Chojnie to widać chociażby po kościele mariackim. Tak? Był finansowany przez Radę Miasta i to jest potężna godycka budowla, więc, ale też to znakomicie widać w czasach wystąpienia fałszywego Waldemara. To był taki człowiek, który podszywał się pod zmarłego margrabiego brandenburskiego. Część miast opowiedziała się za nim, część za prawowitym władcą. No i to była okazja na przykład dla mieszczan myśliborskich, kojeńskich, żeby zniszczyć zamki margrabiowskie, które znajdowały się przy ich miastach i potem uzyskać taki przywilej, że władcy obiecali, że nigdy więcej już zamków swoich nie będą wznosić. Także no to pokazuje też siłę tych samorządów. W Szczecinie też podobnie było z tym z zamkiem książęcym, że tam przez jakiś czas został zburzony i nie był odbudowywany przez jakiś czas.